niechciany. Zygmunt pierwszy raz siedział w samolocie. Przyklejony do szyby starał się dostrzec za oknem ląd, który miał być w końcu jego Ameryką. Na razie była to tylko woda i woda. Atlantyk z wysokości ponad 10 tysięcy metrów nie ma w sobie uroku. Jedynie przy dobrej pogodzie w ciągu dnia można było docenić potęgę żywiołu. Długo jeszcze? Zygmunt niecierpliwie pytał stewardesę Alitalii, włoskiej linii lotniczej, o której wiedział tyle samo, co o lataniu. 2 godziny. Za chwilę podamy posiłek. Zygmunt leciał do Nowego Jorku po kilku miesiącach spędzonych w stolicy Włoch. Dzisiaj nazywa to rzymskimi wakacjami, ale okoliczności, w których się znalazł, są tragiczne. Nie tylko dla niego, lecz dla całej społeczności żydowskiej w Polsce. Komuniści, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Moskwy, od połowy 1967 roku konsekwentnie realizowali politykę oskarżania Izraela o wywołanie wojny na Bliskim Wschodzie, stawiając ludność żydowską w jednym szeregu ze zdrajcami narodu, w tym polskiego. Zygmunt, urodzony 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, był już świadomy sytuacji swojej i swoich najbliższych. Ojciec, lekarz, zawsze dużo mu tłumaczył i wprowadzał do życia. Pamiętaj, synu, jeśli ty sam nie będziesz szanował siebie, to nikt nie będzie cię szanował. Mam się im postawić, walczyć z komunistami? Nie. Masz myśleć o swojej przyszłości z podniesioną głową. Zygmunt rozumiał, że jeśli przyjdzie mu uciekać z kraju, to nie może się zawahać i po prostu musi złożyć dokumenty. Wiedział, jak to zrobić i dokąd musi pojechać. Aurora. Dzieciństwo w Wałbrzychu upływało mu bez większych kłopotów. Na przełomie lat 50. i 60. jego pochodzenie nie miało dla nikogo znaczenia, a kierujący państwem Władysław Gomułka wielokrotnie przekonywał o internacjonalizmie przewodniej partii. Tworzące się w PZPR-ze frakcje nacjonalistyczne z Mieczysławem Moczarem na czele nie były tematem rozmów młodych ludzi, którzy wchodzili w dorosłe życie na prywatkach i wakacyjnych obozach. Chłopaki, dzisiaj idziemy do mnie, pokażę wam tatuaż taty. On służył na Aurorze. Mały Witja dumny był z ojca, który rzekomo miał być członkiem załogi, symbolu rewolucji październikowej. A co to za tatuaż? Niecierpliwie dopytywał Zygmunt. Poczekaj, uwidziesz. Najważniejsze, żebyście byli cicho, tato śpi. Kilkunastu dziesięciolatków na paluszkach skradało się do izby, w której spał bohater, służący niegdyś na krążowniku słynnym na całym świecie. Aurora miała oddać strzał, dając sygnał do ataku na pałac zimowy w Piotrogrodzie w 1917 roku, czym rozpoczęto rewolucję październikową. Komunistyczna władza zadbała, żeby te informacje były wtłaczane do małych głów z wyjątkową intensywnością. Na niewielkim łóżku ustawionym w przeciwległym kącie pokoju potwornie chrapał starszy mężczyzna, ubrany jedynie w spodnie. Stały rytuał popołudniowej dżemki był doskonałą okazją, by Witja mógł swoją dumę zaprezentować kolegom. A było co, na piersiach widniał niedbale narysowany dziób okrętu z 3 wyglądającymi na działa rurkami. Ilekroć niewielkich rozmiarów mężczyzna wciągał powietrze,